Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Drugi tato, czyli jak wygląda życie w rodzinie, kiedy wychowuje się nie swoje dziecko, ale wychowuje się to nie swoje dziecko do czasu, kocha się i robi się wszystko, żeby kochać jak swoje, układać te relacje jak swoje, dokonuje się nawet rzeczy bardzo trudnych, dla niektórych niemożliwych, układa się relacje i tak dalej, ale pojawiają się też, i tutaj też jest taka sytuacja, pojawiają się już te dzieci biologiczne, prawda? Mateusz ma w drodze, Karolina z Łukaszem, macie wspólną półtorej roku? Prawie półtorej roczną córeczkę. No i Ewa, ty miałaś 5 sióstr i brata, które były już biologicznymi dziećmi taty. No to teraz to od ciebie zacznę, bo największe doświadczenie masz jakby w tej materii. Odczuwałaś tą różnicę, że są w jakiś sposób inaczej traktowane? Jak to z twojej perspektywy wyglądało?
Wiesz co, no... Pewnie, że były inaczej traktowane, dlatego że wszyscy, całe to moje rodzeństwo było młodsze. Więc jakby siłą rzeczy ja byłam najstarsza. No i to, co się ciągnęło latami. Ja pamiętam już nawet, no ciągle miałam pod opieką kogoś. Czyli ciągle byłam, ja z mojego punktu widzenia byłam bardzo pokrzywdzona. Bo jedno dziecko mi się już udało gdzieś tam z pieluch wyciągnąć i ono już zaczynało być samodzielne i miałam trochę swobody na jego temat. To następne wchodziło do wózka. Ja taką historię, że gdzieś tam za kioskiem zostawiłam wózek i poleciałam się bawić z koleżankami i dziecko się obudziło, siostra moja, i pani z kiosku przywiozła mamie. No, także, że wiesz, no takie historie miałam. Więc to nie może być tak. I nie wiem, wiesz, czy to było z perspektywy tego, że ten, mi się wydawało oczywiście, że jestem najbardziej pokrzywdzona z tego powodu, prawda? Ale prawdopodobnie wszystkie starsze, najstarsze rodzeństwa.
Czy syndrom dziecka najstarszego, mają takie zaprzęgniętego problemy, do roboty,
a ja dołożyłam
dziecka...
jeszcze do tego tą swoją straszną krzywdę, prawda?
Niebiologiczną.
Niebiologiczną.
Ale no, młodsze mają z kolei pretensje, że po starszych muszą nosić.
Tak, ale to w ogóle, wiesz, tak, jakby, to jakby tak z tej
każdy ma swoją krzywdę, tak? To się umówmy. Ale czy takie traktowanie przez tatę, coś takiego ci utkwiło w pamięci, że konkretnie przez tatę ty, siostry, brat, były jakieś różnice?
Tak. Ale to też, wiesz, no, no trudno mi to teraz z perspektywy określić. Jak ktoś, jak zostało coś w domu przeskrobane i tato wtedy egzekwował kto? Nikt się nie chciał przyznać, to tato karał od najstarszego.
O.
I zawsze kończyło się na tym, i to, no niestety, wtedy to było lanie po prostu. Mhm. I ja dostawałam lanie, moje rodzeństwo patrzyło na to, więc zaczęli krzyczeć, płakać i tak dalej, więc tato na tym kończył, a w międzyczasie ktoś się przyznał. I zawsze tym laniem byłam raczona ja, czyli od najstarszego, taka metoda.
To było takie karanie za mądrość, bo ten najstarszy zawsze miał być najmądrzejszy,
tak,
i
tak,
najbardziej,
tak,
odpowiedzialny.
Tak,
tak.
No.
Trzeba było się nauczyć podnosić larmu na dzień dobry, no. Ale taka mądrość z wiekiem dopiero przychodzi. Ta umiejętność, prawda, radzenia sobie w takich sytuacjach. Jak to u was wygląda? No, u Mateusza, nie wiem, czy Mateusz u ciebie jeszcze wygląda jakoś, kiedy myślisz o tym maleństwie nienarodzonym i o Wojtku, czy jakoś inaczej myślisz?
Znaczy, ja myślę, że tutaj sam Wojtek już pokazuje, że się cieszy, że będzie miał siostrę, bo będzie miał siostrę. Niedawno się dowiedzieliśmy, ale jak się dowiedział, że będzie miał rodzeństwo, to bardzo się cieszył. I na początku były słowa, że jak będzie brat, to jest okej, bo się pokojem podzieli. No niestety mam problem, bo jest siostra i muszę gdzieś pokój wygospodarować, ale to tak jest ten mały szczegół. Ale teraz już tak się opiekuje, na przykład do żony mówi, ty teraz musisz odpocząć, bo siostra chce odpocząć, czy też tam, czy my teraz
zaangażował
musisz
jeść. Się już,
tak, zaangażował się bardzo i to takie jest.
Mm-hmm. Poczuł się też facetem, tak?
Tak, tak, mm-hmm. Odpowiedział, ale myślę, że gdzieś tutaj różnic, myślę, że nie będzie i pokazywanie, ja tak gdzieś tam chcę, żeby Wojtek był tym takim starszym bratem, który będzie wprowadzał i wszystkiego też uczył, więc to tak. Trudno jest mi powiedzieć na to chwilę.
Idealizujesz oczywiście.
Ciekawa jestem, jak nastoletni już Tymoteusz na niespodziankę siostrę zareagował.
Tymon miał taki okres, jak był mały, że tak bardzo chciał mieć rodzeństwo.
tak bardzo chciał mieć rodzeństwo, że cały czas o to pytał. Potem był taki moment, że chciałby najbardziej, to chciałby mieć starszą siostrę. Że już też tego załatwić się nie da. I tak mu na tym zależało, tak nie chciał być sam, że kiedyś w szkole na lekcjach języka angielskiego, kiedy pani poprosiła, żeby powiedział, że jest jedynakiem, to powiedział, że tego nie powie. Więc wiedzieliśmy, że bardzo chciałby mieć rodzeństwo i jak się dowiedzieliśmy, że jestem w ciąży, to tym on się bardzo, bardzo cieszył. Więc Kalina została przyjęta w wielkiej radości. Nie było w ogóle czegoś takiego do tej pory, bo wiadomo, że Kalina jest malutka i te sytuacje będą się zmieniać jeszcze masę rzeczy nas zaskoczy, ale do tej pory Kalina jest Tymona oczkiem w głowie i tak samo w drugą stronę. Ja mam wrażenie, czasami ja jestem aż po prostu zazdrosna, że mnie w tym domu to nikt nie widzi z tych dzieci, bo oni tak są w siebie wpatrzeni i tak się cieszą do siebie i Kalina non-stop chce u Tymona być w pokoju, Tymon się z nią bawi, wygłupia, robi jej zdjęcia, wszystkim pokazuje, że ta relacja na ten moment jest po prostu piękna, naprawdę piękna, tylko Tymon bardzo czekał na Kalinę, bardzo. No i oczywiście, że będzie za jakiś czas tak, że będzie mu przeszkadzać, włazić, denerwować, to wiadomo, że to wszystko jest przed nami. Na razie ten okres jest po prostu przepiękny.
I tym się cieszycie. Łukasz, jak to z twojej perspektywy wygląda?
Ja uważam tak jak Karolina, dokładnie, to znaczy obserwuję to tak jak Karolina i widzę to samo. On po prostu jest zakochany w tej dziewczynie i my nie psujemy tych relacji w ogóle, nie... Wydaje mi się czasami, że może urwać rączkę na przykład, albo nóżkę, ale mimo tego, że czuję, że chciałbym zareagować, nie reaguje, nie dochodzi do tego, a ja też nie mówię mu Tymon, weź, zostaw i tak dalej. Bardzo rzadko tak jest, że go gdzieś tam ograniczam w tych jego interakcjach z Kaliną, więc super się bawią ze sobą.
No, ale korzystając z okazji, że w zasadzie tutaj jesteś jedynym ojcem w tym studiu, którego możemy zapytać, bo to się już dokonało, czyli to dziecko się już urodziło, to twoje biologiczne, była jakaś różnica, co poczułeś? Czy w ogóle było jakieś takie myślenie, że to jest teraz moje takie naprawdę?
Powiem tak, że to jest, musiałbym gdzieś tam swoje emocje z początku, z momentu narodzin rozłożyć na elementy, to nie jest tak w studiu łatwe, ale Tymon naprawdę jest gdzieś tam w mojej krwi, płynie i to nie, to było tak, że Kalina wniosła taki jeszcze powiew świeżości po naszym ślubie. Kalina, to tak jakby przez parę lat się dorzucały się kolejne takie elementy mocne w naszej rodzinie. Właśnie jak nasz ślub i później narodziny Kaliny i wszyscy na nią czekaliśmy, urodziła się zdrowa, piękna, po prostu niebieskooka laska i wszyscy jesteśmy w niej zakochani, i tą miłość dzielimy między Kalinę a Tymona równo, wydaje mi się.
Nikt nie jest, nikomu niczego nie zabiera.
Myślę, że tak, nawet Tymon też trochę jakby nabrał taki właśnie, jak tutaj pan powiedział, tej męskości, w tym sensie, że te obowiązki, które mu przychodziły gdzieś tam ciężej kiedyś wcześniej, to teraz wykonuje mniej marudząc.
Odpowiedzialność starszego brata.
My też staramy się prowadzić i Tymona, i Kalinę, żeby Tymon nie czuł się odepchnięty, że on jest mniej ważny. Jakby jest to dla nas też bardzo istotne i było od samego początku. Na to też mocno zwracaliśmy uwagę, żeby Tymon był wyróżniony w tym, że jest starszym bratem, że wie więcej, że tak jakby, żeby przez moment nawet nie poczuł, że Kalina jest lepsza, tak, że jest dla nas ważniejsza, że jest wspólna, nawet się śmiejemy, dlatego że gdzieś jak się podpisujemy na kartkach świątecznych, wysyłamy coś, to się podpisujemy, łączymy dwa nazwiska. W podpisie są po prostu połączone dwa nazwiska. Tymon ma nazwisko po ojcu, więc jest po prostu początek jednego nazwiska, kończy się drugim. Także...
Czy gdzieś z tyłu głowy jest jednak taka myśl, że trzeba uważać?
Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie
taka myśl, że to jest ważne też, tak? Jest kawałek historii Tymona i rodzina szanuje ten kawałek.
Ale to też pokazuje, jak przy takim ogromie dobrych chęci, takiej miłości, takiego zaangażowania i też wysiłku, że to jednak nie jest proste, nie? Że to jednak cały czas trzeba taką czujność zachowywać, bo to może tak samo po prostu gdzieś nie pójść, prawda? Że gdzieś pewne pułapki mogą czyhać i też nigdy nie wiadomo, co gdzieś tam dziecku zapadnie, no ale to też to, o czym mówimy cały czas, no tych błędów pewnych się nie ustrzeżemy.
No właśnie, ale tak jeszcze, jak sobie przypominamy, się obawiałem, jak Wojtek właśnie przyjmie to, że będzie miał rodzeństwo i pamiętam, jak mu powiedzieliśmy pierwszy dzień, to na drugi dzień poszedł do przedszkola i żona go odprowadzała, szła jakaś jego koleżanka z grupy i go zobaczyła i mówi do swojej mamy: mamo, a Wojtek będzie miał siostrę. I to już w głowie, że na drugi dzień, jak się dowiedział, od razu się pochwalił.
Obwieścił światu. Czyli ważna dla niego informacja.
A to, że tam w tyle głowy trzeba mieć, to przecież uważność taka w wychowaniu jest bardzo ważna. I to częściej w takich rodzinach, gdzie tam z tyłu głowy niczego nie ma, rodzice zapominają i zderzają się z różnymi ścianami, ze sprawami, na które wcześniej nie zwrócili uwagi, a gdzieś tam sygnały od dzieciaków się pojawiały. Więc ta taka świeżość patrzenia i uważność jest cały czas potrzebna wszędzie, w każdej rodzinie.
A tutaj ja może tylko z perspektywy jeszcze swoich doświadczeń powiem, że rozmowa. Aha, tak. I to naprawdę to jest podstawa, bo dopóki... I czasem można pozwolić nawet dziecku na wykrzyczenie, na zwanie tych swoich emocji, wyrzucenie tych i takich, dlatego że jak tego się, to się zaniecha, to później już tak trudno relacje budować, jakiekolwiek. Ja muszę powiedzieć, że ja mam na przykład coś takiego, że urodziłam dziecko, po 3 miesiącach mąż zachorował, zmarł jak miała 3 latka. I ja nie dopuszczałam do siebie myśli, że ja jej mogę zafundować drugiego tatę. Mhm. I to gdzieś tkwiło we mnie tak mocno, że do tej pory, no, że tak powiem, przez myśl mi nie przeszło, że ja im... I to prawdopodobnie wynikało z tego, że ja mam podświadomości... Nie, tak jak mówię, z perspektywy lat to ja mogę popatrzeć na to inaczej, natomiast jeżeli na bieżąco nie zostały wszystkie sprawy nazwane, te emocje moje cały czas były tłamszone, to one gdzieś tam leżą i efekt jest na przykład no taki, także miałam też w świetlicy taką dziewczynkę, która miała też drugiego tatusia i rodzeństwo. I też przychodziła, bardzo żeśmy się rozumiały, bo odbierałyśmy na tych samych falach na te tematy. I ona mówi: ja się tam czuję taka niekochana. A ja odbierałam tą rodzinę, że oni się bardzo starają. Więc no, zrobiłam jej jeszcze większą krzywdę, bo powiedziałam: słuchaj, powiedz to. Powiedz to im, bo oni myślą, że jak ci na przykład coś tam kupią, to ty powinnaś być, a ty powiedz, że się czujesz niekochana. I ona to powiedziała i wtedy została wyśmiana przez rodziców. Nie dosyć, że to dziecko się tyle czasu mobilizowało na to, żeby nazwać nareszcie te swoje, to później została wyśmiana. No tu już akurat, no tak, taką miałam sytuację, że to była świetlista środowiskowa, więc była pani psycholog, więc żeśmy natychmiast zainterweniowały, ale gdyby ona z tym została, no to...
Ona się pewnie nie wiadomo, co
właśnie,
co
no to więc
sytuacji.
Tak jest, tak.
Rodzice nie zrozumieli sytuacji.
Tak.
Po prostu. No ale to też pewnie trudno przyjąć, tak? Takie słowa, kiedy dziecko mówi, że czuje się niekochane.
Mhm. No właśnie. Teraz tak jeszcze mi się przypomniał, jak tu Karolina wspomniała o tych dwóch nazwiskach w domu. To tak samo jak u nas, no bo Wojtek ma tatę nazwisko i przed ślubem była taka dość sprzeczka z żoną, że mówię, ja chcę, żebyś tylko miała moje, a ona była otwarcie, że chce dwa. Ja strasznie tego nie rozumiałem przez pewien. Mówię, będziesz moją żoną, to tylko moje. Ale potem było tak, że to tylko ze względu na Wojtka jest to drugie. Nie jest to drugie nazwisko. I teraz gdzieś tam z biegiem czasu po części to rozumiem, no bo teraz się pojawi to drugie dziecko i co? Ja mam swoje, to kolejne miałoby moje, żona moje i Wojtek byłby sam. A tak widzi, że no też gdzieś tam to nazwisko ma mama. Choć ja mówię, że może biologia i nazwisko nas nie łączyć, ale i tak jesteś moim dzieckiem, więc to tak.
A poza tym to też jest chyba ten taki element tożsamości, takiego budowania przez całe życie, o którym rozmawialiśmy. mówiliśmy na początku, prawda, że jest bardzo dużo takich składowych tego, co później tworzy, kształtuje dziecko, prawda, buduje ten charakter. Te takie trudniejsze momenty, czy były takie sytuacje, czy padły te słowa, ty mi nie możesz kazać, bo nie jesteś moim tatą?
Nie, ja ogólnie jeszcze nie słyszałem, bo Wojtek jeszcze jest, nie wiem, zbyt
pięć
mały.
Pięć lat, tak?
Tak, więc jeszcze nie. No, więc ja na ten temat za dużo nie powiem, po prostu nie usłyszałem takich
słów.
Ale
lepiej słuchaj innych, bo nigdy nie wiadomo, no, jak właśnie, się... No.
A ja muszę powiedzieć, że trzy razy w tygodniu, albo cztery razy w tygodniu miałam coś takiego w tym swoim buncie. Nie jesteś moim ojcem. Mhm. Tak, taki, wiesz, nie?
No, tym on artykułuje to.
No i
co wtedy?
I pozwólcie mu, no.
I co
mikrofon
wtedy?
Do Łukasza bliżej.
Okej.
Tak,
co wtedy? No, gdzieś widzę taką, nie potrafię sobie przypomnieć konkretnej sytuacji, więc widzę taką scenę, jak Tymon mówi to i wychodzi z rowerem na dwór, bo już wychodził, nie? To nie jest tak, że ma aż taki luz w domu, że może się obrócić napięcie i sobie pójść, ale gdzieś tam właśnie w takiej końcówce rozmowy po prostu, że ty nie jesteś moim, no, ty nie jesteś moim ojcem i nie będziesz mi tutaj mówił i tak dalej. Na szczęście jest tak mądrym chłopakiem, że wraca na drugi dzień i powie, przeprosi mnie i ja też...
Nie, że na noc zostawi z tym rowerem, chciałam
sprostować. Ten obrazek nie przemówił tak, do czemu.
Tak, 13 latach, no. Więc ten, więc jest, no...
No takie rzeczy też się dzieją.
Rozmawiamy, nie? Więc to nie jest tak, że ten, że to zostaje gdzieś tam, to znaczy, no...
Ale pytanie, jak ty się z tym czujesz? Jak ty sobie wtedy, co ty myślisz? Jak sobie to układasz w głowie? Jako
ja to mam ułożone w głowie, że nie jestem jego biologicznym tatą. Ja dokładnie wiem, jaki jest jego tato, ja wiem, jaką oni mają relację. Wiem, że ona też jest jakoś zaburzona, no nie? To nie jest relacja przecież, więc jakby wiem, że w mojej talii też są jakieś takie lepsze karty, nie? Nie tylko gdzieś tam te najniższe. I tyle, no po prostu.
Pytam o to, bo się zastanawiam, ilu rodziców słyszy takie słowa i co się wtedy jakby dzieje w tej głowie, tak? Też takie poczucie niesprawiedliwości, że tyle
że
daje, tyle robię.
To usłyszą chociaż raz, no nie.
No ale rzeczywiście tak jest przecież.
No dokładnie.
Ja myślę, ile matek, takich matek słyszy od swojego dziecka, nie kocham cię w złości, więc...
Albo ty mnie nie kochasz.
Jeszcze ty mnie nie kochasz, to tam można powiedzieć, znaczy to jakby, ale że nie kocham cię, czy... I to jest po prostu wiadomo, że jest sytuacja i to są emocje. I tak jak Łukasz powiedział, on też nigdy nie starał się być, w sensie, jakby, żeby to też źle nie zabrzmiało. Tato jest tatą.
Zastępować prawdziwego
tatą. A Łukasz to jest Łukasz. I też nigdy nie kazaliśmy Tymonowi mówić na Łukasza tato. Chociaż był właściwie od drugiego roku, jesteśmy Tymona razem. Więc można by było to tak podciągnąć, a był Łukasz.
Tylko wypełniam obowiązki taty.
Ale to też jest chyba takie ważne, prawda? Takie zostawienie dziecku takiej możliwości wyboru, prawda? Że ono jakby może decydować, na ile, kogo i jak traktuje. Nie wiem.
Że tak dla klarowności sytuacji po prostu nie warto wchodzić w cudze buty.
Właśnie,
jestem
prawda.
W swoim,
ja myślę,
butach.
Że to
jestem,
słowo, które powinno...
jestem tym, kim jestem, tak?
Dokładnie.
Nie jesteś moim tatą? No nie jestem twoim tatą, ale w tej chwili jestem jedynym dorosłym, który tutaj wypełnia jakiś obowiązek, tak? Wobec
dokładnie.
Siebie i rozmawiamy.
Tak. No właśnie, ja też właśnie tak od początku chciałem, żeby kiedy Wojtek mi w końcu będzie mówił tato i mówię do żony, no niech on w końcu zacznie mówić. I tak było na początku, że Monika mówiła tato, ale potem mówi, nie, on sam powie, w pewnym momencie on sam do tego dojrzeje i jak będzie chciał, to po prostu zacznie mówić. Więc to może jak tam też to drugie dziecko się pojawi, to będzie słyszało, że gdzieś tam, ale to na spokojnie. To ważne,
no właśnie,
że...
U nas tak, kolei właśnie jest... teraz mi się przypomniało, są sytuacje, w których Tymon jakby chce podkreślić i jakby docenić mnie, w tym sensie, nie wiem, jakoś mi dać taki prezent, no to wtedy właśnie powie mój tato. Albo tak jak są sytuacje, gdzieś trzeba rzeczywiście odkręcać to, że jestem jego ojczymem, są też sytuacje, w których nie chcemy za dużo mieszać przy kasie gdzieś tam w jakimś supermarkecie i jak pani powie tato, to tym on zwraca się do mnie tato przy tej pani, prawda, jakby podtrzymuje to określenie.
nie ma potrzeby tłumaczenia przy każdej okazji.
Jasne,
bo to
dokładnie.
Też nie byłoby naturalne.
Już to czuję jako właśnie trzynastolatek, czy tam trochę wcześniej to czuł, że
no pewnie kiedyś była potrzeba, żeby określać, tak nazywać sprawy, tak jak one wyglądają.
To było, ale, tak.
Ale potem już tak nabrał takiego przeświadczenia, że to nie jest najistotniejsze.
Zgadza się.
Słuchajcie, bardzo szybko nam niestety czas zleciał. Dużo takich, myślę, bardzo ciekawych, ale też takich przydatnych jakby wskazówek w takich sytuacjach, które trudne są, po prostu zwyczajnie trudne. Podjęliście jakby to ryzyko, ten trud i radzicie sobie jak umiecie i wygląda na to, że radzicie sobie bardzo dobrze. Dziękuję wam za tą rozmowę, za spotkanie. Dzisiaj w studiu Radia Doksa Karolina i Łukasz Klusik. Dziękuję wam pięknie, pozdrawiamy wasze dzieciaki. Mateusz Stadnicki, dzięki Mateusz.
Dziękuję.
Ewa Kurczyna, dziękuję ci bardzo. I psycholog Wacław Mitorej. Również dziękuję. Proszę państwa, szybciutko tylko przypomnę, od jutra na naszej stronie doksa.fm w zakładce z rodziną i do twarzy będzie możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast za tydzień porozmawiamy o przygotowaniach do pierwszej Komunii Świętej. O czym warto pamiętać? Jak trzymać się rozsądku przy wyborze kreacji i prezentów? Jak przygotować dzieci i też dorosłych do przeżycia tego dnia? Ten temat 5 kwietnia po 20. Zapraszam serdecznie. Dziękuję wam bardzo. Dobranoc.
Dobranoc.
Dziękuję. Dobranoc.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doksa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.